powracamy sobie zawsze do naszego planu, a zatem ten plan bardziej ogólny. Przypominamy sobie, że jesteśmy w tak zwanej sekcji świąt żydowskich. One mają bardzo ważne znaczenie w czwartej Ewangelii. Jezus jest ukazany jako ten, który wypełnia całą drogę Starego Testamentu. Przychodzi w konkretną sytuację swojego ludu, jest uczestnikiem tego życia religijnego, ale wszystkie te wymiary żydowskiej religijności dzięki Jezusowi otrzymują nowy sens. I ten nasz obecny czas lektury dotyczy święta namiotów. Tak jak w szóstym rozdziale było to święto Paschy, ja do tego nieustannie wracałam praktycznie przy każdym fragmencie, żebyśmy to sobie przypominali, bo te elementy żydowskiego świętowania, tej tradycji, one też wypływają z Bożego objawienia. Są to święta, które są związane nie tylko z tradycją, kulturą, czy nawet z zbiorami plonów, bo są to święta rolnicze, ale one łączą się z jakimś bardzo konkretnym doświadczeniem Boga w historii Izraela. I Jezus staje się ukoronowaniem i wypełnieniem tego doświadczenia. Dlatego dopóki będzie trwało w Ewangelii Jana święto namiotów, a jeszcze trochę potrwa, to będziemy sobie wracać do jego znaczenia za każdym razem, aby jeszcze bardziej pogłębić i zrozumieć głębiej to słowo, które słyszymy. Także święto namiotów. Mamy tutaj takie pomniejsze fragmenty w rozdziale 7 i 8, bo rozdział 8 jest niejako kontynuacją 7 i też dotyczy święta namiotów. W rozdziale 7 zobaczymy, następnym razem będzie kulminacyjny punkt święta, a mianowicie ryt wody, o czym będziemy sobie mówić następnym razem, a później w rozdziale 8 będzie ryt związany ze światłem. A pomiędzy tymi wydarzeniami świątecznymi, bardzo radosnymi, są te bardzo trudne rozmowy Jezusa ze słuchaczami w Jerozolimie, trudne słowa, trudne odpowiedzi i coraz bardziej, coraz głębsze wnikanie w tajemnicę tożsamości Jezusa. A zatem dziś podejmujemy kolejny fragment 7 rozdziału, wersety od 25 do 36. Tutaj będą nam towarzyszyły właśnie te dylematy związane z podjęciem decyzji i właśnie dotyczące tożsamości Jezusa. Kim On jest? Czego przyjmuje? Czego nie przyjmuje? A jeżeli Go przyjmuję, to dlaczego? A jeżeli Go odrzucam, to dlaczego? Więc konieczność podjęcia decyzji. Nie jeden raz. Jeszcze wielokrotnie ta kwestia w czwartej Ewangelii nam powróci. Z Ewangelii według świętego Jana. Elegon un tines ekton hierozolimiton. Uch, hutos estin hon zetesun apokteinai, kai ide parezia lalei, kai uden auto legusin. Me pote aletos egnosan hoi archontes, hoti hutos estin ho Christos, alla tuton oidamen poten estin. Hode Christos, hotan erchetai udeis ginoskei poten estin. Ekaraxen un en to hiero didaskon ho Jesus kai legon. Kame oidate, kai oidate poten eimi, kai ap emautu uk lelita. Al estin aletinos ho pemsas me, hon himeis uk oidate. Ego oida auton hoti par autu eimi, kakeinos me apesteilen. Edzetun un auton piazai, kai udeis epebalen ep auton ten heira. Hoti upo lelitei hechora autu. Ektu ochlude polloi episteusan eis auton kai elegon. Ho Christos, hotan elte, me plejona semeja pojesej hon hutos epojesen, ekusan hoi farizajoj tu ochlu, gon gudzontos peri autu tauta. Kai apesteilan hoi archiereis, kai hoi farizajoj hiperetas hina piazosin auton. Eipen un ho Jezus, eti chronon mikron met chymon eimi, kai hipago proston pempsanta me, dzetesete me kai uch heuresete me, kai hopu eimi ego, himeis u dynaste elthein. Eipon un hoi judajoj pros hemautus, pu hutos mellei poreuestai, hoti chymeis uch heuresomen auton. Me eisten diasporan ton Hellenon mellei poreuestai, kai didaskeine tus Helenas, tis estin hologos hutos hon eipen, zeteseteme kai uch heureseteme, kai hupo eimi ego himeis u dynaste eltein. Mówili więc niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę przekonali się, że on jest Chrystusem? Ale my to wiemy, skąd on jest. Chrystus zaś, kiedy przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie, i wiecie, skąd jestem, a ode mnie samego nie przyszedłem, lecz prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Usiłowali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Z tłumu zaś wielu uwierzyło w niego i mówili: czyż Chrystus, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż on uczynił? Faryzeusze usłyszeli tłum szemrzący o nim. Kapłani więc i faryzeusze wysłali strażników, aby go pojmali. Rzekł więc Jezus: jeszcze krótki czas jestem z wami i odchodzę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać, a nie znajdziecie, a gdzie ja jestem, wy iść nie możecie. Rzekli więc Żydzi do siebie: dokąd on zamierza pójść, że my go nie znajdziemy? Czyżby miał zamiar udać się na grecką diasporę i uczyć Greków? Cóż to za słowo, które wyrzekł: będziecie mnie szukać i nie znajdziecie, a tam, gdzie ja jestem, wy iść nie możecie. Także powracamy do święta namiotów, które przeżywamy, celebrujemy w 7 i w 8 rozdziale Ewangelii Janowej. I tak jak już sobie o tym mówiliśmy kilka razy, są to święta bardzo radosne. Święta na początku jesieni, już końcówka plonów. Mówiliśmy sobie również o tym młode wino, więc wielka radość, dziękczynienie za plony, ale przede wszystkim dziękczynienie za wędrówkę przez pustynię, za lata spędzone w namiotach, w życiu koczowniczym i za ten czas, kiedy to sam Bóg prowadził Izraela przez pustynię i zamieszkiwał również w namiocie, jak wierzyli Izraelici, i prowadził w słupie obłoku, w słupie ognia swój lud przez pustynię. Także jest to święto, gdzie się celebruje to, co nazywamy obecnością Boga, Szekina. Nazywali to Żydzi Szekina, czyli ta obecność Boga. Wiadomo, Boga nie da się ogarnąć, nie da się go objąć, nie da się go zamknąć w żadnym budynku. Im bardziej wiara Izraelitów dojrzewała, im bardziej ten monoteizm dawał im do zrozumienia, że ten ich Bóg jest zupełnie inny niż te bóstwa ich sąsiadów, te bóstwa uczynione ręką ludzką, ale że ten Bóg przekracza cały ten świat, że żadna rzeczywistość nie jest go w stanie ogarnąć, to jednak z drugiej strony wierzyli że w jakiś szczególny sposób Boża obecność spoczywa nad Izraelem, nad tym miejscem, które Bóg sobie wybrał i że właśnie ten nieskończony, nieogarniony Bóg prowadził swój lud przez pustynię. Także te święta to jest takie wspominanie czy celebrowanie obecności Boga, Boga, który mieszkał w namiocie razem ze swoim ludem. Cały czas do tego wracamy, ponieważ nie jest przypadkiem, że właśnie w te święta jest wpisana taka wielka kontrowersja, to wielkie napięcie spowodowane obecnością Jezusa i niezrozumieniem Jego osoby. Czyli że pojawia się Ten, który jest ostateczną, najdoskonalszą, jedyną w swoim rodzaju obecnością Boga na ziemi, już większej nie będzie, nie było i nie będzie. Bóg rozbija namiot, mówi nam prolog Ewangelii Janowej, to słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, dosłownie rozbiło namiot wśród nas, mówi ewangelista Jan. Eskenos en kai en chymin, czyli właśnie rozbiło namiot wśród nas, stało się bliskie to Słowo Boga, Syn Boży. Czyli Jezus, przychodząc na te święta namiotów, On właśnie objawia to, co się dokonało podczas wędrówki. On uosabia tę obecność Boga i nie jest rozpoznany przez większość, nie jest przyjęty. Więc mamy tutaj do czynienia z takim swoistym zgrzytem, napięciem. Z jednej strony Izrael wspomina to, co było kiedyś, te wielkie dary Bożej łaski, Bóg się objawił naszym ojcom Mojżeszowi na górze, dał nam prawo, wędrował z nami, dał nam ziemię obiecaną, tyle znaków dokonał w naszym życiu. A teraz? Czy my potrafimy odczytać Jego obecność? W moim dziś? To jest, moi drodzy, bardzo trudne. I to jest też, może być taką swoistą pokusą, że człowiek może żyć cały czas tym, co było, albo tym, co będzie, no bo oni oczekiwali na Mesjasza. Tutaj zaraz dojdziemy do tych stwierdzeń, że się zastanawiają, czy Mesjasz będzie taki, czy stąd, czy stamtąd. Czyli oczekują, ale nie potrafią odkryć działania Boga dziś, teraz. I to jest, moi drodzy, bardzo trudne, myślę, dla człowieka każdej epoki i każdej szerokości geograficznej, że albo żyjemy tym, co było i wspominamy i rozpamiętujemy coś pozytywnego albo coś negatywnego, albo myślimy o tym, co będzie i się już tym wszystkim przejmujemy i myślimy, jak to będzie. A tymczasem zobaczmy, Bóg działa dziś, teraz. Zresztą do tego momentu działania Boga też będzie odniesienie w dzisiejszym fragmencie. Zaraz sobie do tego dojdziemy. I Bóg może działać, może przychodzić, może być obecny, tak jak Jezus w tej Jerozolimie, bo tą Jerozolimą w rzeczywistości jestem ja. Ja jestem miastem wybranym przez Boga, tym miejscem wybranym i ukochanym przez Boga. I ja mogę tego nie dostrzec. Albo mogę źle to zrozumieć, albo mogę odrzucić i cały czas powątpiewać i mówić, a to chyba jednak nie to, a to jednak... To powinno wszystko być inaczej niż jest. Czy pomyślmy, czy nam się to nie zdarza w życiu czasami, takie właśnie podejście, że wszystko jest nie tak, jak być powinno. A tymczasem Jezus właśnie przychodzi. Jezus przychodzi, tak jak pamiętamy, w połowie świąt. Możemy spojrzeć, zerknąć później na początek rozdziału, jeżeli zwłaszcza ktoś nie był, nie rozważał wcześniejszych fragmentów. Jezus przychodzi, ponieważ nie poddaje się manipulacji ze strony swoich krewnych, którzy bardzo chcą użyć Jezusa, przynajmniej Jego cudotwórczej mocy, żeby coś się zadziało w Jerozolimie według ich pomyślunku, czyli żeby Jezus pokazał się jako cudotwórca, no i żeby oni coś z tego też zyskali. Jezus się absolutnie odcina od tego rodzaju usiłowań, nie idzie ze wszystkimi na święta, przychodzi później sam, w połowie świąt i zaczyna nauczać w świątyni i zadziwia znajomością pism. Skąd on zna pisma, skoro się nie uczył? Skoro się nie uczył w takim stylu, jak my znamy i wykładamy pisma? Skoro nie cytuje wszystkich nauczycieli, rabinów, mistrzów, w ogóle się nie odnosi do tych interpretacji, ale trafia w samo sedno tego pisma. I w tym, co mówi, jest moc, jest prawda. Jak to możliwe, że ma tak niezwykłe poznanie pisma? A Jezus objawia siebie jako tego, który działa w imieniu autora pisma. Czy sam jest również autorem tego słowa jako Bóg? Jezus, zobaczmy, od samego początku pobytu w Jerozolimie, to się będzie cały czas powtarzać, przebiegać, będzie dziś widoczne, będzie widoczne w kolejnych tekstach, również 8 rozdziału, w tych dalszych dyskusjach, które się staną bardzo, bardzo dotkliwe. Jezus cały czas się będzie odnosił do Ojca, do tego, który Go posłał. Będzie ukazywał siebie jako reprezentanta Ojca, właśnie posyłającego. I z tego też względu ta interpretacja prawa jest, możemy powiedzieć, w wydaniu Jezusa najczystsza, bo Bóg Ojciec dał Izraelowi prawo po to, żeby to prawo przyprowadziło Izraela do Boga. No bo człowiek skażony grzechem nie potrafił rozróżnić nawet tego, co jest dobre, co jest złe. Izrael błądził. A prawo miało być takim znakiem drogowym, takim znakiem ostrzegawczym, co jest dobre, co jest złe. Jeżeli chcesz żyć, zachowuj prawo. Prawo nie jest dla uciemiężenia, prawo jest dla życia, bo dał je ten, który cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Zawsze musimy, biorąc do ręki dekalog, czytać to, co jest przed. Inaczej to nie da się zupełnie dekalogu też zrozumieć. Oczywiście my możemy moralizować, no tak, no to jest prawo naturalne, tutaj no to jest dobro dla człowieka, a my doskonale widzimy, jak świat to podważa. Mówiąc, że to jest odebranie wolności, uciemiężenie, a tymczasem warto przeczytać to, co jest przed dekalogiem. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I wywiodłem Cię z tej niewoli, dałem Ci wolność i abyś tej wolności nie stracił, to pierwsze, drugie, trzecie i kolejne przykazania. Jezus wie doskonale, jak należy doprowadzić człowieka do Boga. On nie jest niewolnikiem prawa, ale jest jego doskonałym interpretatorem i wykonawcą. I to zadziwia. Tutaj akurat cały kontekst oczywiście dotyczy kwestii szabatu, czyli czy wolno leczyć w szabat, czy nie wolno leczyć w szabat, dlaczego nie wolno, dlaczego wolno. Tutaj oczywiście jest mnóstwo różnych opinii na ten temat, ale zaraz zobaczymy, że te pytania dotyczące szabatu, one się skończą. Już nie będzie mowy na ten temat, przynajmniej przez chwilę, aż może do następnego szabatu, kiedy Jezus znów dokona uzdrowienia w 9 rozdziale, znów w szabat. Teraz dyskusja przeniesie się na temat tożsamości Jezusa, tożsamości pochodzenia, kim On jest i skąd On jest. Mówili więc niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę przekonali się, że On jest Chrystusem? Ale my to wiemy, skąd On jest. Chrystus zaś, gdy przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? Zaczyna się ten nasz fragment od razu od takiego bardzo dramatycznego stwierdzenia, że życie Jezusa jest zagrożone. Jezus już ostatnio we wcześniejszym tekście o tym mówił, wyrzucił to swoim słuchaczom. Wy usiłujecie mnie zabić. I oczywiście ten tłum, który Jezusa otaczał, bardzo mocno na to zaprotestował. Jesteś szalony, masz demona, kto cię tutaj usiłuje zabić? Być może jeszcze cały tłum nie wie, jakie są usiłowania przywódców ludu. Ale jest to, możemy powiedzieć, tylko tymczasowa niewiedza, bo my doskonale wiemy, że za pewien czas ten sam tłum, który się zupełnie wystrzega no, tych niecnych zamiarów zabicia Jezusa, będzie wołał: ukrzyżuj go. Podda się tej manipulacji. Zobaczmy, jak tutaj nakładają nam się te dwa kontrastowe obrazy. Jezus, który się nie pozwoli nikomu zmanipulować, nawet w bardzo szczytnych celach. Nie pozwala obwołać się królem. No, byłoby wspaniale mieć takiego króla w Izraelu. Wspaniałe panowanie i królowanie. Nie chce się objawiać jako cudotwórca, żeby coś tam zyskać. Jezus się nie poddaje manipulacji, ponieważ nieustannie odwołuje się do woli Ojca w swoim życiu. Słucha, czego chce od Niego Ojciec. Jest doskonale posłuszny i, zobaczmy, doskonale wolny. To nam pokazuje niesamowicie ważną prawdę, że posłuszeństwo Bogu to nie jest zniewolenie, jak się wielu osobom wydaje, ale posłuszeństwo Bogu to jest totalna wolność. Od tych wszystkich nacisków, no, w naszym przypadku, które my mamy wewnątrz nas, Jezus tych wewnętrznych nacisków nie miał, bo doskonale wiemy o tym, że był bez grzechu, był święty i był Bogiem. My je mamy, te wewnętrzne naciski, które nas skłaniają do zła. Ale Jezus miał te zewnętrzne naciski, czasami bardzo zakamuflowane. Zrób to, zrób tamto, zachowaj się tak i zobaczmy. Totalne posłuszeństwo Ojcu to jest wolność Jezusa. Nikt nie może go ubezwłasnowolnić. Nikt nie może nim manipulować. On jest zupełnie wolny. Nie da się schwycić nikomu. Zobaczmy, ta totalna zależność od Ojca sprawi, że nikt nie podniesie na niego ręki. Chociaż chcą go zabić. Jest to coś absolutnie niezwykłego i niesamowitego. Spróbujmy popatrzeć na posłuszeństwo Bogu w takich kategoriach. Wtedy człowiek jest zupełnie wolny od tego, co o mnie pomyślą, co o mnie powiedzą, jak mnie sklasyfikują, co się ze mną stanie. Zobaczmy. Jezus był całkowicie od tego wolny. Jedni mówili, jest Mesjaszem, inni mówili, jest opętany. Człowiek wolny musi być niestety przygotowany, że tak w jego życiu będzie. Że nie da się, no jedynie człowiek, możemy powiedzieć, jakiś fałszywy prorok, czy ktoś, kto stara się wszystkim przypodobać, no będzie oczywiście przez bardzo krótki czas, bo potem to nie da się tak na dłuższą metę tak robić, będzie się starał wszystkim przypodobać, wszystkim przytaknąć, wszystkim przyznać rację, no to przez pewien czas będzie przez wszystkich chwalony. W przypadku człowieka wolnego to jest zupełnie niemożliwe. I ta wolność Jezusa kosztuje, niesamowicie kosztuje. Ale musimy też bardzo mocno pamiętać, że to nie jest jakaś swawola. To nie jest jakaś, możemy powiedzieć, taka swoista nonszalancja życiowa, że ja teraz robię wszystko, co mi się podoba. To jest totalne wsłuchiwanie się w Ojca. Jezus jest zjednoczony ze swoim Ojcem na modlitwie, słucha głosu Ojca, cały czas w swoim sercu, w swoim umyśle rozmawia z Ojcem, dialoguje i go pyta: Ojcze, gdzie mnie teraz poprowadzisz? Co mam teraz w Twoim imieniu uczynić? Co mam dokonać? Co mam wykonać? I to jest właśnie ta pełna wolność. I do takiej wolności jest zapraszany każdy chrześcijanin. Być wolnym od wszystkich tych nacisków, które mam w sobie, wewnątrz. To jest bardzo trudna droga, bo ja muszę rozeznawać, jaki głos jest w moim sercu od Boga, a który głos jest od mojego egoizmu, od mojej skażonej natury. To jest bardzo trudne, to jest bardzo trudna droga, bardzo trudna droga. Ale jest ona możliwa. Jezus nas do niej zaprasza. Więc to życie Jezusa jest zagrożone. I to zagrożenie, ono płynie od przywódców ludu, przywódców religijnych, czyli tych, którzy uznają siebie za jedyną możliwą wykładnię Bożego prawa. Bóg nam dał swoje słowo, Bóg nam dał objawienie i my jesteśmy jedynymi interpretatorami. Czyli my stwierdzamy, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest niedobry, czy ktoś jest prawdziwym prorokiem, fałszywym prorokiem, Mesjaszem, czy też nie. Także tutaj możemy powiedzieć, widząc wolność Jezusa, widząc, możemy powiedzieć to, że On się zupełnie wymyka ich kategoriom, chcą Go pojmać, chcą Go wyeliminować. I też sobie to cały czas powtarzamy, że ta sytuacja trwa już od 5 rozdziału, od tego uzdrowienia paralityka nad sadzawką Betesda. I mówiliśmy o tym, że właśnie to dotyczyło początkowo szabatu, prawa szabatowego, a teraz już przechodzimy na tożsamość Jezusa. Chociaż było to już widoczne i w 5 rozdziale, bo Jezus dlaczego uzdrowił w szabat? Dlatego, że się czuje w pełni zjednoczony ze swoim Ojcem i wykonuje Jego wolę. Właśnie zobaczmy, to jest ta niesamowita wolność Jezusa. Ja jestem w stanie narazić się wszystkim autorytetom religijnym, bo mam tę pewność, że Ojciec w tym momencie wzywa mnie do wykonania tego znaku, że mam uzdrowić tego paralityka. Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, lecz nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc siebie równym Bogu. Działanie Jezusa wynika z Jego tożsamości, z tego, kim On jest. Więc teraz przechodzimy całkowicie na tę płaszczyznę, płaszczyznę tożsamości Jezusa. I mieszkańcy Jerozolimy, słuchając Jezusa, już widząc, że wzbudza On tutaj różnego rodzaju kontrowersje, dziwią się, że Jezus nie został pojmany. Czyli widać, że zupełnie nie rozumieją Jego nauczania, że postrzegają Go zupełnie, możemy powiedzieć, powierzchownie. A z drugiej strony cała ta sytuacja nam pokazuje, no właśnie, znów taki prymat Jezusa nad rzeczywistością. On jest Panem sytuacji. Czwarta Ewangelia szczególnie mocno to podkreśla, że Jezus nie umiera dlatego, że ktoś Go zdradził, że źli ludzie się przeciwko Jezusowi zawzięli, że ktoś się okazał być silniejszy od Niego, ale Jezus umiera dlatego, że dobrowolnie oddaje swoje życie za zbawienie świata, a przez to objawia w pełni i totalnie miłość Boga do świata. Ta miłość, która dochodzi do ekstremum, o czym już mówiliśmy tutaj wielokrotnie, też komentując Jan 3,16, że Bóg tak miłuje świat, że daje Syna, aby każdy miał życie. I to jest, możemy powiedzieć, ten naczelny motyw męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. Oto jest, przemawia i nikt go jeszcze nie pojmał, bo godzina nie nadeszła. A godzina w 4 Ewangelii to jest chwała Jezusa, to jest objawienie Jego zwycięstwa w rzeczywistości, a nie, możemy powiedzieć, wrogości Jego przeciwników. Jezus jest tutaj Panem sytuacji. Także dochodzi tutaj do takiej bardzo typowej dla Ewangelii Jana konfrontacji, takiego nieporozumienia. W Ewangelii Janowej to jest coś bardzo, bardzo typowego i praktycznie cały czas na każdym kroku się spotykamy z tego rodzaju, możemy powiedzieć, zabiegiem literackim, że z jednej strony jest Jezus na swoim poziomie tej odwiecznej prawdy, mądrości, wolności, światłości, a po drugiej stronie są ci, którzy żyją w ciemności i tego światła przyjąć nie chcą. I oni rozumują, możemy powiedzieć, na swojej płaszczyźnie i nic z tego nauczania Jezusa zrozumieć nie chcą. Nie dlatego, że Jezus przemawia w sposób bardzo skomplikowany, ale dlatego, że mają zamknięte serca. I Jezus na różne sposoby próbuje do tego serca człowieka się dostać. I tutaj się pojawiają właśnie te pytania ludzi o tożsamość Jezusa, kim On jest? Czy jest Chrystusem? A skąd będziemy wiedzieli, że jest Chrystusem? No, jak się przekonają nasi zwierzchnicy? Oni są tutaj autorytetem. Oni nam mają powiedzieć, że ten człowiek jest Mesjaszem. My wiemy, skąd On jest. Pojawia się kolejne stwierdzenie. My wiemy. My wiemy. I co wiedzą rozmówcy Jezusa? Zobaczmy, tu też jest ukryta taka swoista ironia Janowa. bo czytelnik, który stopniowo słucha tego tekstu, możemy powiedzieć od samego początku, od prologu, on widzi, że Jezus nie przychodzi stąd. Jest z innego świata. A tymczasem rozmówcy, ci słuchacze Jezusa, oni z całą pewnością mówią, my wiemy. A tymczasem, jak się okazuje, nie wiedzą nawet wszystkich rzeczy na temat ziemskiej rzeczywistości Jezusa. A co dopiero na temat Jego tożsamości boskiej. Już w ogóle zupełnie wymyka się ich możliwościom. Oni wiedzą, że Jezus pochodzi z Nazaretu i w pierwszym, możemy powiedzieć, podejściu to się kłóci z pismami. Bo w najbardziej klasycznym wydaniu Mesjasz Dawidowy miał pochodzić z Betlejem, tak jak Dawid, o czym mówi nam prorok Michałasz w 5 rozdziale. Oczywiście ta koncepcja Mesjasza Dawidowego to była jedna z wielu koncepcji w ówczesnym judaizmie. Były też bardzo różne inne oczekiwania. Ta wizja mesjańska była uzależniona od tego, do jakiego stronnictwa się przynależało, jaką opcję się wyznawało, czyli mógł być prorok, tutaj Mesjaszem i kapłan i jeszcze jakaś zupełnie inna tajemnicza postać, o czym na przykład mówi nurt apokaliptyczny. Mamy księgę Henocha czy księgę Ezdrasza, czwartą księgę Ezdrasza. To są księgi apokryficzne, czyli nie należące do kanonu Pisma Świętego, ale one nam mówią bardzo dużo ciekawych rzeczy o całym klimacie świata żydowskiego czasów Jezusa. Czyli według księgi Henocha miał to być tajemniczy sędzia. Pamiętamy tego sędziego z księgi Daniela, przychodzącego na obłokach nieba, to ktoś zupełnie podobny. Tutaj ten księga Daniela i księga Henocha no, powstają w bardzo podobnym, możemy powiedzieć, środowisku, w środowisku apokaliptycznym. Tak samo czwarta księga Ezdrasza mówi o tajemniczej postaci wychodzącej z morza, która nie wiadomo skąd przychodzi, jest gdzieś ukryta i nagle się pojawia. Więc to są też takie, możemy powiedzieć, inne nurty, które funkcjonowały w ówczesnym judaizmie, gdzie część ludzi była przekonana, to będzie zupełnie ktoś tajemniczy, to będzie ktoś posłany przez Boga, to będzie ktoś absolutnie niezwykły, a tymczasem kto staje przed nimi? Jezus z Nazaretu, z Galilei. Tutaj oczywiście też jest to taka swoista ironia, bo ci rozmówcy Jezusa nie znają wszystkiego na temat Jezusa, nie wiedzą, że narodził się w Betlejem. I kiedy sobie przeglądamy Ewangelię Janową i patrzymy, jak Jezus jest określany jako człowiek, to co się o nim dowiadujemy? No, że jest Żydem, że pochodzi z Nazaretu, że jest Nazarejczykiem, że jest człowiekiem z Galilei i że jest synem Józefa. I tyle. I czy to jest wszystko? To jest bardzo mały, możemy powiedzieć, procent wiedzy na temat Jezusa. I zobaczmy, moi drodzy, to jest rzeczywistość, która również dotyczy naszego dziś. Ile my mamy nieustannie opinii na temat Jezusa, na temat chrześcijaństwa, na temat wiary. Opinii ludzi, którzy kompletnie nie mają o tym żadnego pojęcia. Wiedzą bardzo niewiele, coś, jakieś powierzchowne spojrzenie i opiniują i wygłaszają swoje prawdy. Zupełnie to samo, co właśnie tutaj w Ewangelii Janowej.